Od wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa uzależnione jest nasze zbawienie. Pan Jezus mówi tak, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I ten fakt zmartwychwstania Chrystusa jest jednym z najbardziej udokumentowanych wydarzeń w historii. Skąd się dowiadujemy o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał? Jaka jest wiarygodność historycznych źródeł faktu zmartwychwstania? Skąd się dowiadujemy? Najważniejszym historycznym źródłem, z którego dowiadujemy się o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, jest Pismo Święte Nowego Testamentu oraz tradycja Kościoła, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Moi drodzy, to są dane naukowe. Jeżeli ktoś przy obecnej wiedzy naukowej kwestionuje historyczną wiarygodność Nowego Testamentu, to albo jest ignorantem, albo jest człowiekiem złej woli. Kiedy bada się wiarygodność Pisma Świętego, kiedy się stosuje te same kryteria, jakimi się bada wszystkie inne starożytne teksty, to bardzo wyraźnie widać, że wiarygodność manuskryptowa Biblii jest zdecydowanie większa od każdego innego dzieła literatury starożytnej. Z naukowego punktu widzenia w Nowym Testamencie mamy wiarygodny zapis wydarzeń z życia, nauczania oraz męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Porównując materiał tekstowy sławnych starożytnych dzieł literackich, kiedy się je porównuje ze źródłami Nowego Testamentu, to widać bardzo wyraźnie, jak przeogromne jest bogactwo manuskryptów Nowego Testamentu i jak wielkie ubóstwo manuskryptów wszystkich innych starożytnych dzieł. I dla przykładu, historia Tukidydesa, napisana około 460 lat przed Chrystusem, ma zachowanych tylko 8 manuskryptów datowanych na 900 rok po Chrystusie, a więc powstałych 1300 lat po napisaniu oryginału. Podobnie jest z innymi dziełami starożytnymi, jak dzieje Herodota, poetyki Arystotelesa. I chociaż najwcześniejsze, nieliczne manuskrypty tych dzieł pochodzą z czasów bardzo odległych od daty napisania oryginałów, to jednak nikt z naukowców nie kwestionuje autentyczności tych tekstów. A teraz, jeśli chodzi o Nowy Testament, to posiadamy ponad 24 tysiące częściowych lub kompletnych jego manuskryptów. Około 5600 z nich zostało spisanych wcześniej niż 100 lat po opisywanych wydarzeniach. Najstarszy manuskrypt zawiera tekst Ewangelii według świętego Marka i pochodzi z pierwszego wieku po Chrystusie. Jest to więc najstarszy znany manuskrypt Nowego Testamentu z okresu, w którym żyli naoczni świadkowie zmartwychwstania Jezusa. A więc z naukowego punktu widzenia wiarygodność pism Nowego Testamentu jest zdecydowanie większa od wszystkich innych dzieł starożytnej literatury. Teksty Nowego Testamentu powstały i były w obiegu, gdy jeszcze żyli naoczni świadkowie nauczania, życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I badania naukowe wskazują, iż teksty większości ksiąg Nowego Testamentu były spisane już przed upadkiem Jerozolimy w 70 roku po Chrystusie. Naukowców zdumiewa fakt, jak bardzo jednolity jest przekaz Nowego Testamentu. Jak wiernie opisuje on to, co rzeczywiście się wydarzyło. Te wszechstronne badania naukowe tekstów Nowego Testamentu potwierdzają ponad wszelką wątpliwość wiarygodność opisywanych tam wydarzeń. I dlatego mamy taką pewność, że teksty Nowego Testamentu zostały napisane przez ludzi, którzy byli albo sami naocznymi świadkami działalności Chrystusa, albo wiernie przedstawiali relacje osób, które towarzyszyły Jezusowi w czasie Jego ziemskiego życia. A więc teksty Nowego Testamentu są rzetelnym źródłem informacji o życiu, nauczaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Dlatego profesor Clark Pinnock, tego, którego widzicie na tym zdjęciu, tak pisze o wiarygodności Pisma Świętego. Pisze tak: nie ma innego dokumentu będącego wytworem świata antycznego, który byłby poświadczony tak wspaniałym zestawem tekstowych i historycznych dowodów, które przedstawiałby tak znakomite źródło danych historycznych, które można rozumnie wykorzystać. Uczciwy człowiek nie może odrzucić takiego skarbu. Sceptycyzm dotyczący historycznych listów uwierzytelniających chrześcijaństwo opiera się na irracjonalnym uprzedzeniu do nadprzyrodzoności. Tak pisze profesor Clark Pinnock. O tym, w jaki sposób od samego początku było głoszone radosne, niesamowite orędzie, prawda o zmartwychwstaniu Jezusa, dowiadujemy się z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, wersety 3-8. I ten tekst jest najstarszym wyznaniem wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Była to formuła wyznania wiary, którą z pamięci recytowano lub śpiewano. I ten najstarszy zachowany tekst powstał na początku 50 roku. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem, że ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom, w końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. A więc te relacje o zmartwychwstaniu Jezusa, które są w Ewangeliach, które są w listach świętego Pawła, wzajemnie się uzupełniają i nie są ze sobą sprzeczne. I w oparciu o te opisy otrzymujemy wiarygodny przekaz prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa i Jego spotkaniach z apostołami i uczniami. Apostołowie i uczniowie Jezusa byli świadkami Jego okrutnej męki, byli świadkami Jego śmierci na krzyżu. Stracili wszelką nadzieję. Przed złożeniem do grobu ciało Jezusa zostało namaszczone, owinięte płótnem. Użyto do namaszczenia około 30 kg mirry i aloesu, jak czytamy w Ewangelii świętego Jana. Następnie owinięte jak kokon ciało Jezusa zostało złożone w nowym grobowcu wydrążonym w skale. Tak mniej więcej wyglądało ciało Jezusa złożone do grobu. Grób był wydrożony w skale, wejście do grobu Jezusa zamknięto potężnym głazem, który mógł ważyć około 2 ton, oraz zaplombowano je pieczęcią władz rzymskich. Na dodatek, na prośbę przywódców żydowskich, Piłat wysłał oddział żołnierzy, aby pilnowali grobu. I to niezwykłe, nadprzyrodzone zmartwychwstanie dokonało się w środku nocy. Nikt nie widział, jak to się stało, jak to się wydarzyło. Potężny głaz został odsunięty, pieczęcie złamane, a przerażeni żołnierze uciekli. Moi kochani, mamy, można powiedzieć, takie materialne dowody zmartwychwstania. Kiedy kobiety przybyły do grobu wczesnym rankiem, pierwszy dzień tygodnia, zobaczyły, że grób jest pusty, przestraszone wróciły i poinformowały o wszystkim apostołów. Tutaj widzimy na tym obrazie, jak Piotr i Jan biegną do grobu Jezusa. I kiedy wchodzą do grobu, widzą płótna nienaruszone, spłaszczone. Kształt płócien nasuwał logiczny wniosek, że nikt ciała Jezusa nie wyjął, że musiało ono przeniknąć przez owijające je płótna, a dokonać się to mogło tylko w momencie zmartwychwstania. I dlatego święty Jan pisze w swojej Ewangelii o sobie: ujrzał i uwierzył, patrząc na kształt płócien, uwierzył już w zmartwychwstanie Jezusa. Nie widząc zmartwychwstałego, uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa. Ale co więcej, Pan Jezus zostawił na tym płótnie grobowym odbicie całej swojej postaci. Odbicie całego swojego ciała. Odbicie przodu ciała, odbicie tyłu ciała. To są łaty, które zostały wszyte po pożarze w 1532 roku w Chambéry we Francji. I to odbicie jest trójwymiarowe. Jest to negatyw fotograficzny. Zobaczcie, jak się robi zdjęcie, to widać, tak wygląda postać Pana Jezusa. To jest odbicie tyłu ciała, głowa jest na dole. Jest to negatyw fotograficzny, odbicie jest trójwymiarowe, które, jak twierdzą naukowcy, dokonało się na skutek promieniowania, błysku, potężnej energii od wewnątrz. Także skrzepy krwi na całunie są nienaruszone. A więc nie ma śladów odrywania ciała od płótna. Ciało musiało przeniknąć przez owijający je całun. Odbicie przodu ciała, odbicie tyłu ciała, twarz pozytywnie i negatywnie. Badania naukowe całunu wykazały, że znajduje się na nim wizerunek mężczyzny w wieku 30 do 35 lat, wzrost 1,78 cm, waga 79 kg, nosił brodę, długie włosy, miał mocną, proporcjonalną budowę ciała, piękne, semickie rysy twarzy. I Jezus został poddany straszliwym torturom. Był biczowany, cierniem koronowany, ukrzyżowany. Na całym ciele naliczono przeszło 600 ran i różnych obrażeń. Amerykańscy naukowcy, fizycy z US Air Force Academy Jackson i Jumper odkryli, że odbicie na całunie jest trójwymiarowe. Więc na wizerunku z całunu została utrwalona przestrzenna informacja. Jest to efekt jakby płaskorzeźby. Takich właściwości nie posiada żadna fotografia. Tam są zakodowane informacje przestrzenne. Analiza wizerunku przy użyciu analizatora obrazu VP8, ona wykazała istnienie zakodowanych w nim unikalnych trójwymiarowych informacji. Świadczy to o tym, że obraz na całunie nie jest dziełem człowieka, nie jest malowidłem i nie jest fotografią. I dlatego naukowcy z NASA stwierdzili, że dla nas uczonych możliwość sfałszowania odbicia na całunie byłaby większym cudem, aniżeli zmartwychwstanie Chrystusa. Oznaczałoby to bowiem, że cała nauka XX wieku nie dorównuje umysłowi fałszerza z XV wieku, co chyba jest niedorzecznością. Tego wizerunku nie jest w stanie odtworzyć współczesna nauka. Odbicie nie jest dziełem człowieka. To odbicie ma kolor żółto-przezroczysty, nie ma tam żadnych pigmentów, żadnych farb, jakichś innych barwników, przędza zżółkła, silniej tylko w zewnętrznej części. Odbicie jest niezmywalne, nie można go niczym wywabić. Obraz jest idealnie płaski, w ogóle nie uległ deformacji, zgodnie z prawami optyki, jest rzutem równoległym. W grudniu 2011 roku włoska Narodowa Agencja ENEA z Ośrodka Badań Jądrowych we Frascati pod Rzymem oświadczyła po kilku latach bardzo intensywnych badań próby odtworzenia przy pomocy współczesnej aparatury naukowej takiego wizerunku, jaki widnieje na całunie turyńskim, stwierdzili, że współczesna nauka nie jest w stanie stworzyć wizerunku, który widnieje na całunie turyńskim. Po prostu to jest niemożliwe. I dlatego stwierdzili naukowcy, że obraz ten jest acheiropoietos, to znaczy obraz nieuczyniony ludzką ręką. Jedynym sensownym wytłumaczeniem powstania tego wizerunku jest błysk światła, błysk potężnej energii w momencie zmartwychwstania. Wtedy ciało przeniknęło przez całun, zostawiając na nim swój obraz. Aby jednak dojść do takiego wniosku, potrzebna jest decyzja wiary. I co stwierdzili ci naukowcy? Stwierdzili, czy ten tajemnicy błysk energii, który doprowadził do powstania obrazu na całunie, musiałby mieć moc 34 tysiące miliardów watów promieniowania ultrafioletowego, próżniowego. Obecnie dostępne aparaty mogą wytworzyć promieniowanie o sile kilku miliardów watów takiego promieniowania. Zobaczcie, to jest fragment całunu ze skrzepami krwi, prawdziwa ludzka krew, grupa krwi AB, taka sama grupa krwi, którą naukowcy odkryli na postaciach cudów eucharystycznych i w Sokółce, i w Legnicy, i w Lanciano. I eksperci medycyny sądowej w oparciu o badania całunu turyńskiego i tych skrzepów krwi twierdzą, że ciało Jezusa zostało zawinięte w całun około 2,5 godziny po śmierci i pozostawało tam do 36 godzin, nie więcej. Obfite wycieki krwi, która przylgnęła do ciała, i sączyła się w tkaninę, pozostały na całunie nienaruszone. To świadczy o tym, że zwłoki nie zostały wyjęte z płótna, a więc ciało Jezusa musiało przeniknąć przez owijające je płótno i dlatego skrzepy krwi, jak i struktura tej lnianej tkaniny pozostały na całunie nienaruszone. I ten fakt pozostaje dla nauki wielką tajemnicą. Obraz na całunie jest o grubości kilku mikronów i został utrwalony na powierzchni włókien. To jest, moi drodzy, taki, można powiedzieć, materialny, rzeczowy dowód zmartwychwstania. Współczesna nauka to stwierdza i naukowcy, którzy badali całun turyński, nawrócili się, uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Naukowcy, którzy są uczciwi intelektualnie, uwierzyli, moi drodzy. Niektórzy z nich byli ateistami, uwierzyli. Drugi rzeczowy dowód. Otóż na głowie Pana Jezusa została położona taka chusta welon o wymiarach 17 na 24 centymetry i ten welon znajduje się w manopello, z oprawiony w srebrny relikwiarz. I na tym welonie, który był położony, drogocenne płótno, najcenniejsze płótno w starożytności, z bisioru utkane, Jezus zostawił odbicie swojej zmartwychwstającej twarzy. Jeszcze ta twarz jest zdeformowana, jeszcze nie jest w pełni przemieniona, jeszcze są ślady rany na nosie, na policzkach, jak widzicie tutaj na tym zdjęciu. To płótno to jest bisior nazwany morskim jedwabiem, który był najdroższą tkaniną w starożytności. Bisior jest przeźroczysty, delikatny, ogniotrwały jak azbest. Na bisiorze nie można nic namalować, po prostu jest niemożliwe. Nie da się nanieść żadnej farby na niego. Nie ma na tej chuście z manopello nie ma najmniejszych nawet śladów farby. A mamy obraz. No rzecz szokująca, prawda? Badania naukowe potwierdzają, że obraz boskiego oblicza nie jest dziełem człowieka. Jest widoczny z jednej i z drugiej strony. Jak się patrzy pod światło, obraz znika. Znika po prostu. No, to jest w 10. tomie prywatnych objawień znanej włoskiej mistyczki Marii Valtorty, dokładnie 22 lutego 1942 roku, zostały zapisane takie słowa, które powiedział jej Pan Jezus. A te słowa odnoszą się właśnie do tej chusty z manopello. Chusta Weroniki, czyli ta chusta z manopello, jest bodźcem dla waszych sceptycznych dusz. Wy, racjonaliści, oziębli, chwiejący się w wierze, którzy przeprowadzacie bezduszne badania, porównajcie odbicie twarzy na chuście z odbiciem na całunie. I dalej. To pierwsze jest twarzą żyjącego, to drugie zmarłego. Jednak długość, szerokość, cechy somatyczne, kształt, charakterystyka są takie same. I dalej Pan Jezus mówi jej tak. Nałóżcie na siebie te dwa odbicia. Zobaczycie, że sobie odpowiadają. To ja jestem. Pragnę przypomnieć wam, kim byłem i kim się stałem z miłości do was. Abyście się nie zagubili, nie stali ślepymi, powinny wam wystarczyć te dwa odbicia, aby doprowadzić was do miłości, do nawrócenia, do Boga. I 30 lat później, nie znając tego tekstu, naukowcy próbowali właśnie, dokonali tego eksperymentu, nałożyli odbicie twarzy z całunu na twarz z Manopello. I co się okazuje, moi kochani? Zgodność jest tak wyjątkowa, że trzeba tu mówić o matematycznym dowodzie. Obydwa oblicza z całunu i z Manopello w 100% odpowiadają sobie w strukturze i wymiarach. Jak po nałożeniu oblicza z całunu na oblicze z Manopello. Moi kochani, to są znaki, poprzez które Pan Jezus zmartwychwstały apeluje do nas, żebyśmy przez wiarę otworzyli swoje serca na Jego przemieniającą miłość, żebyśmy pozwolili Mu, żeby On dał nam udział w swoim zwycięstwie definitywnym, ostatecznym nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem. Zobaczcie, to Bóg, Stwórca całego Wszechświata, wchodzi w ludzką rzeczywistość grzechu i śmierci. Bierze na siebie, bo jest Bogiem, a więc mógł wziąć z historii, bo w Bogu nie ma czasu, a więc z historii każdej ludzkiej osoby, wziął na siebie, w swoje człowieczeństwo, wszystkie grzechy, wszystkie cierpienia, wszystkie konsekwencje ludzkich grzechów. Zobaczcie, i w momencie swojej śmierci na krzyżu On objawia nam prawdę grzechu. Do czego prowadzi człowieka grzech? Ta prawda, która została zakamuflowana, zafałszowana przez Ojca kłamstwa w pierwszej pokusie w raju i później we wszystkich pokusach, któremu ludzie ulegali. A więc objawia nam, jak straszliwym cierpieniem jest grzech. Do czego grzech prowadzi? Do samozniszczenia. Dlatego, moi drodzy, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, że w świetle wiary nie ma większego zła niż grzech śmiertelny. I nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła, dla całego świata. To jest źródło wszystkich nieszczęść dla człowieka i dla całej ludzkości. Gdyby, wyobraźcie sobie, że gdyby ludzie przestali grzeszyć, no co byś, no raj na ziemi, prawda? Grzech jest nieposłuszeństwem, buntem przeciwko Bogu, spowodowanym wolą stania się jak Bóg w poznaniu i określaniu dobra i zła. Grzech jest miłością siebie posuniętą aż do pogardy Boga. Tak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Zobaczcie, a co Pan Jezus powiedział Alicji Lęczewskiej, że grzech śmiertelny zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, jestem w jego duszy martwy, jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jaki był po mojej śmierci na krzyżu, bo istotnie, krzyżując mnie w sobie, krzyżuje swoją duszę. Ale dokąd jest na świecie, ma możliwość zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze mną. Gdy mnie zapragnie, wówczas zmartwychwstanę w jego duszy i ocalę go dla życia wiecznego. I ten cud dokonuje się w sakramencie pokuty. Jakim skarbem jest sakrament pokuty, moi kochani? I Już więcej Pan Jezus, Pan Bóg nie mógł uczynić od tego, co uczynił dla nas. Abyśmy mieli świadomość tego, że kiedykolwiek popełniamy grzech, to tym grzechem zadajemy straszne cierpienie Jezusowi. On cierpi w członkach, jesteśmy członkami Jego mistycznego ciała. A więc zadajemy Mu cierpienie, więc ten dramat Jego męki i śmierci trwa. Jeżeli ktoś mówi, gdzie jest Bóg, jak cierpią niewinni ludzie, to Chrystus cierpi w tych niewinnych, w tych, którzy zadają cierpienie i tych, którzy cierpią. Ten dramat, on jest cały czas obecny, dopóki istnieje ludzkość. Jeżeli oddamy, jeżeli dotyka nas jakiekolwiek cierpienie, moi drodzy, są dwie możliwości. Albo człowiek się zbuntuje, obrazi przeciwko Panu Bogu i wtedy to cierpienie człowieka zniszczy, albo to cierpienie oddamy Jezusowi i wtedy stanie się źródłem niesamowitych łask. Więc każde cierpienie trzeba oddawać Panu Jezusowi, zawierzać Mu siebie, w każdym położeniu ufać i pozwolić Mu, żeby nas przez życie prowadził. Świętej siostrze Faustynie powiedział takie słowa Pan Jezus: to niedowierzanie mojej dobroci najwięcej mnie rani. Najwięcej rani Jezusa nasze zwątpienie, niedowierzanie Jego dobroci. Jeżeli nie przekonała was o miłości mojej, śmierć moja, to cóż was przekona? Zmartwychwstanie Jezusa, moi kochani, jaka to jest radosna prawda, najważniejsza prawda. I chrześcijanie powinni być właśnie świadkami zmartwychwstałego Pana. I kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy po raz pierwszy objawił się apostołom, to powiedział takie słowa, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jaki sakrament Pan Jezus ustanawia? Sakrament pokuty, sakrament przebaczenia wszystkich grzechów. Każdy grzech, wszystkie grzechy Pan Jezus przebacza, jeżeli do Niego idziemy, jak się Pan Jezus cieszy z każdego grzesznika, który do Niego przychodzi. Jaka to jest wielka radość w niebie. A diabeł robi wszystko, żeby zniechęcić, żeby człowiek nie zaufał, żeby odkładał spowiedź. Trzeba, jeżeli popełniam grzech, jesteśmy słabi, popełniamy grzech, od razu do spowiedzi. Dlatego w modlitwie zawierzenia ruchu czystych serc my się zobowiązujemy do powstawania z każdego, natychmiast z każdego grzechu, jak najszybciej powstawać i trzeba iść razem z Jezusem przez życie. Dobrze odbyta spowiedź, mówił święty Jan Paweł II, jest źródłem największej radości. Źródło, to jest radość zmartwychwstania. Pan Jezus nas przeprowadza ze śmierci duchowej do życia. Daje nam udział w swoim zwycięstwie. Przebacza nam wszystkie grzechy. A przebaczenie to polega na przemianie wewnętrznej człowieka. Bo grzech niszczy naszą osobowość, powoduje, zrywa relacje, jakie wiążą człowieka z Bogiem, z innymi ludźmi i powoduje zniszczenie naszej wewnętrznej struktury osobowości. I Pan Jezus w momencie przebaczenia grzechu dokonuje mocą swojej wszechmocnej, boskiej miłości, stwarza, można powiedzieć, przezwycięża konsekwencje grzechu. Czyni, daje nam udział w radości swojego zmartwychwstania. A to jest radość niesamowita. Więc dlatego, moi drodzy, korzystajmy z tego sakramentu. Święty Augustyn napisał, że odpuszczenie grzechów jest większym cudem niż stworzenie świata. To jest większy cud. Wszyscy się spowiadamy. Moi kochani, ja się spowiadam. Gdyby się kapłan przestał spowiadać, to poszedłby, idzie na zatracenie. Gdy każdy z nas trzeba korzystać z tego sakramentu. Pan Jezus tak powiedział świętej Faustynie i mówi do nas, kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. To jest, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić z wiarą do stóp zastępcy mojego, powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Tam jeszcze dalej mówi, że choćby dusza była jak trup, który się rozkłada, choćby już po ludzku nie było żadnej nadziei. Nie tak jest po Bożemu. Cud Bożego miłosierdzia wskrzesza tę duszę w całej pełni. A więc przeprowadza Pan Jezus ze śmierci do życia. Zobaczcie, jaka jest wielka radość w niebie z powodu powrotów grzeszników do Jezusa. W tym przypowieści o synu marnotrawnym, kiedy syn jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciwko niego, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Jaka jest wielka radość w niebie z powodu grzeszników, którzy się nawracają. Żeby się dobrze wyspowiadać, trzeba sobie zrobić dobry rachunek sumienia i postawić sobie pytanie, czy rzeczywiście pragnę oddać Jezusowi wszystkie dziedziny mojego życia, aby Jezus był moim jedynym Panem, moją największą miłością. To jest najważniejsze pytanie. I później pytanie, czy rzeczywiście pragnę oddać Jezusowi właśnie ile razy, jakie popełniłem grzechy od czasu ostatniej spowiedzi. Nie można tutaj zapomnieć o grzechach zaniechania, zaniedbania dobra. Poprosić o przebaczenie, postanowić poprawę, podjąć konkretną decyzję zadośćuczynienia za popełnione zło. Moi drodzy, jeszcze kilka cytatów z dzienniczka świętej Faustyny, z orędzia o Bożym Miłosierdziu. Pan Jezus mówi, że najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu. Im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego. Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia mojego. O gdyby znali grzesznicy miłosierdzie moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do mnie. Patrząc, to są nałożone na siebie właśnie te dwa wizerunki, twarz z całunu i twarz z chusty z Manopello. Moi kochani, Pan Jezus zmartwychwstał i jest po to, żeby być z nami. I możemy z Nim nawiązać osobistą relację. przez wiarę. Wiara jest koniecznym warunkiem wolności człowieka w relacjach z Panem Bogiem. Bo gdyby nam się w pełni objawił, w całym majestacie swojego bóstwa, to by nas zniewolił, a człowiek zniewolony nie potrafi kochać. Dlatego wiara, moi drodzy, ciemności wiary, które stają się światłem, jeżeli my idziemy drogą wiary. I wtedy rodzi się miłość prawdziwa, autentyczna miłość w naszych sercach. I dlatego Pan Jezus jest dostępny tylko poprzez wiarę. Daje znaki bardzo wyraźne, rzeczowe znaki, duchowe znaki i wzywa nas do relacji ze sobą, ale nie narzuca siebie. Dlatego, moi drodzy, pamiętajmy o tym, żeby podejmować trud życia wiarą na co dzień. Żeby wiary nie uzależniać od nastrojów, od jakichś upodobań, ale decyzja woli to jest najistotniejsze. I to się liczy w relacjach z Panem. Nie uczucia, ale decyzja woli.
Więcej podobnych wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.